Więcej serca i mniej barier.
Prawie 11 minut po godzinie 13. Magda Szpiner, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj wspierając Joannę Matuszewską, którą pozdrawiamy i szybkiego powrotu do zdrowia życzymy. A w studiu Radia Gdańsk dziś Agata Ciosmak, specjalistka do spraw kręgów wsparcia, i Katarzyna Świeczkowska, wiceprzewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku. Dzień dobry, witam panie bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
A powodem tego spotkania są właśnie kręgi wsparcia. Brzmi trochę magicznie i ponadludzko. I rzeczywiście tak trochę jest, ale zanim do tych samych kręgów wsparcia przejdziemy, to powiedzmy o tym, w którym momencie dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują jakiegoś systemowego wsparcia. To znaczy, w jakich sytuacjach to wy musicie wyjść naprzeciw i trochę pomóc im wejść w życie?
To znaczy tak, osoby z niepełnosprawnościami generalnie potrzebują wsparcia systemowego od samego początku, to znaczy od momentu zaistnienia niepełnosprawności do końca ich życia. Natomiast ilość i rodzaj tego wsparcia jest uzależniony od bardzo wielu czynników. Uzależniony jest przede wszystkim od rodzaju i przyczyny niepełnosprawności i tego, w jaki sposób osoba funkcjonuje. Dlatego obecnie bardzo mocno skupiamy się właśnie na dokonywaniu oceny funkcjonalnej osoby z niepełnosprawnościami, żeby dokładnie sprawdzić, w których obszarach ta osoba potrzebuje wsparcia instytucjonalnego, a w których obszarach może, potrafi być, ma zasoby do tego, żeby być całkowicie samodzielną.
To w takim razie powiedzmy, czym są te kręgi wsparcia i tak naprawdę do których osób one wychodzą, w czym mają pomóc?
Kręgi wsparcia tak naprawdę są elementem dużego modelu bezpiecznej przyszłości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest to tylko tak naprawdę fragment całej pracy systemu, pracy środowiskowej, i jeżeli zastanawiamy się nad tym, dla kogo są kręgi wsparcia, tak naprawdę są dla wszystkich, nie tylko dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale tą formę pracy można również zastosować z osobami z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, z osobami w kryzysie bezdomności, czy również dla seniorów. Tak naprawdę kręgi wsparcia można tworzyć już od najmłodszych lat takich osób.
No dobrze, to co to są te kręgi? Kto się w tych kręgach zbiera? Kogo się w to angażuje? Jak się buduje tę sieć kręgów? Bo jak rozumiem, na tym to wszystko, na tej sieci się opiera.
Tworząc kręgi wsparcia, przede wszystkim opieramy się na otoczeniu danej osoby. My, z racji tego, że nasze stowarzyszenie przede wszystkim pracuje z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, więc odbiorcami naszych kręgów wsparcia są właśnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
A podajmy jakiś konkretny przykład jakiejś sytuacji, żeby pokazać, jak ten krąg jest budowany, tudzież jak wcześniej pani wspominała, jak dotrzeć do tych najgłębszych potrzeb, bo każda osoba, jak rozumiem, ma trochę inne deficyty, inne potrzeby, w innym otoczeniu mieszka. Więc podajmy jakiś konkretny przykład, jak to się odbywa.
Opowiem o przykładzie pani Marty. Tworząc kręgi wsparcia dookoła pani Marty, skupialiśmy się na właśnie jej otoczeniu, ale jej otoczeniu formalnym i nieformalnym. To znaczy, diagnozując to, w jakim miejscu w swoim życiu się teraz znajduje, skupiliśmy się na tym, z jakimi osobami do tej pory współpracowała, z jakich usług korzysta i kogo już zna. Jakie ma osoby dookoła siebie, które są zaufane, z którymi ma stworzoną relację, i były to właśnie osoby z otoczenia formalnego, jak na przykład psychologowie z placówki wsparcia dziennego, czy też terapeuci, z którymi pani Marta współpracowała od lat. Jeżeli chodzi o otoczenie nieformalne, to takimi osobami okazali się wolontariusze, czy też sąsiadka, która była chętna, która była życzliwa, żeby panią Martę wspierać. I tak naprawdę tworząc krąg wsparcia, zaczęliśmy łączyć właśnie te osoby, które już dookoła pani Marty
gdzieś
istnieją.
Tam są.
Tak, dokładnie. Dopiero w trakcie, diagnozując potrzeby, zaczęliśmy dopraszać takie osoby, które widzieliśmy, bądź sama pani Marta nam zgłosiła, że potrzebuje.
Ja tutaj może dopowiem, że to, co jest też takie innowacyjne w tym modelu, to to, że to jest model, który nie opiera się właśnie na deficytach i ograniczeniach, ale to jest model, który odnosi się do zasobów. I tych zarówno zasobów osobistych, czyli tych, które ma dana osoba, jak i zasobów środowiskowych. I to, co widzimy w kręgach wsparcia, to to, że instytucje, profesjonaliści, rodzina, to może być zasobem danej osoby i pracując w kręgach wsparcia, zastanawiamy się, jak ten zasób wykorzystać, żeby budować wsparcie i zaspokajać potrzeby tej osoby. I drugi bardzo ważny element tego modelu to jest też to, bo kręgi wsparcia bardzo mocno wychylają nas ku przyszłości osoby z niepełnosprawnością, czyli pytamy tę osobę o jej cele. To jest też duża zmiana w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami, bo dotychczas tym takim modelu medycznym, który mieliśmy dotychczas, to profesjonaliści wykonywali pewną diagnozę, uzyskiwali jakiś wynik tej diagnozy. Najczęściej to był to opis właśnie deficytów i określali cele, że trzeba teraz pracować nad prawą ręką, rozumiem. Swoje cele, tak, trzeba pracować nad prawą ręką, bo jest na przykład porażona, tak? Natomiast w tym modelu jest inaczej. W tym modelu staramy się przede wszystkim pytać osobę o jej cele, staramy się uwspólniać jej cele z celami jej rodziny, z celami osób, które ją otaczają. Natomiast to osoba jest w kręgu.
Czyli to nie jest tak, że wy próbujecie zastąpić jakiś system, tylko go uzupełniacie.
Ja nawet nie wiem, czy my go uzupełniamy, bo bardziej mi się wydaje, że my go zaczynamy koordynować.
O,
tak?
To jest
bo to jest tak, że te osoby, one zawsze były wokół tej osoby z niepełnosprawnością, tak? Była instytucja w postaci, nie wiem, MOPR-u, była placówka w postaci WTZ-u, była rodzina, byli sąsiedzi, była pani ze sklepu, tylko my to wszystko staramy się tak poukładać i tak poukładać współpracę między tymi wszystkimi elementami, żeby to wszystko było wspierające. Mhm. Czyli nie dzielimy człowieka na kawałki, że rodzina robi swoje, MOPR robi swoje, fizjoterapeuta robi swoje.
Często wzajemnie o działaniach nie wiedząc
albo czasami nawet prowadząc działania, które się wzajemnie wykluczają i które nie są spójne z celami tej osoby. Więc staramy się to wszystko właśnie, tutaj rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę, że bardziej lubimy to słowo sieć niż krąg, bo próbujemy tych ludzi posieciować i skoordynować to wsparcie wokół osoby.
No tak, to wtedy się po pierwsze nie dubluje, a po drugie mamy ten cel wspólny, o którym pani mówi, cel osoby, która potrzebuje wsparcia. A jak wygląda w Polsce wchodzenie w dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną? Z czym najczęściej oni się borykają? W których miejscach najbardziej potrzebują tego waszego skoordynowanego wsparcia?
Jest różnica pomiędzy tym, jak to wyglądało jeszcze kilka lat temu, ale wciąż potrzeby są ogromne. Są różne drogi przed osobą z niepełnosprawnością w momencie, kiedy ona kończy proces edukacji. I to, co jest bardzo ważne, na co my też wskazujemy bardzo mocno, to jest tak zwany proces tranzycji, czy proces przejścia z tej takiej opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością do wspierania dorosłej osoby z niepełnosprawnością, żeby tę osobę do tego przygotować, ale też pozwolić jej podjąć takie autonomiczne decyzje. Więc to jest ważne, żeby wskazać. Masz możliwość być w środowiskowym domu samopomocy. Masz możliwość być w warsztacie terapii zajęciowej. Masz możliwość wejść w aktywizację zawodową. Masz możliwość zamieszkać samodzielnie. Jest ileś ścieżek przed tobą. My ci możemy, na tym też polega to wspierane podejmowanie decyzji, czyli my pokazujemy, słuchaj, jeżeli wybierzesz tę ścieżkę, to konsekwencje mogą być A, B, C. Jeżeli wybierzesz tę ścieżkę, to będą konsekwencje D, E i F. Ale nie my wybieramy za ciebie, to ty musisz podjąć decyzję, być świadom tych konsekwencji.
A na ile, przepraszam, można przygotować taką dorosłą osobę, bo przecież sytuacje losowe są różne. Czasami osoba dorosła z niepełnosprawnością intelektualną przez całe swoje życie pozostaje pod opieką najbliższych, rodziców na przykład, albo rodzeństwa. I różne są sytuacje w życiu. Nagle zostają sami, autentycznie sami. Czy oni już wcześniej jakoś są wyławiani? Czy to zależy od rodziny, która albo się otwiera na tę ich przyszłość, rzeczywiście daje daje szanse i możliwości, czy raczej skupia się tylko na tej pomocy medycznej, takiej doraźnej. Jak to wygląda z waszej perspektywy takich nagłych sytuacji?
Znaczy, no, niestety jakby nagłe sytuacje pokazały nam, że te osoby najczęściej nie są przygotowane do samodzielnego życia. Poza tym jakby my też staramy się uświadamiać rodzicom i opiekunom, że to jest najgorszy scenariusz. To znaczy, że osoba wyprowadza się ze swojego domu rodzinnego wtedy, kiedy umierają jej rodzice. Bo tak naprawdę, gdyby była przygotowana, to w ogóle nie musiałaby się z tego domu wyprowadzać. I dążymy do tego, żeby osoby mogły zostać w mieszkaniach, na przykład w momencie, kiedy umierają ich rodzice, osoby ze wsparciem asystentów, ze wsparciem właśnie tych osób z sieci kręgów wsparcia. To przygotowanie jest bardzo różne. Są takie rodziny, które właściwie od dzieciństwa myślą o tym, jak przygotować dziecko do samodzielnego życia i nad tym pracują. A są takie rodziny, gdzie mamy osoby z niepełnosprawnościami, które mają już po 40 lat, a ich rodzice ciągle nie mają w sobie gotowości na to, żeby ich dorosłe dzieci mogły się usamodzielnić. Tu pewnie Agata jeszcze.
Tak, ja tak chciałam jeszcze dopowiedzieć z racji tego, że jestem również koordynatorem mieszkań chronionych w Zespole Mieszkań Społecznych naszych w PSONi. Często ta gotowość chociażby rodzin czy samych osób z niepełnosprawnością intelektualną wychodzi nam tak naprawdę w momencie, jak zgłasza się taka rodzina bądź osoba chętna do wzięcia udziału w treningu mieszkaniowym. Takie treningi zaczynamy najpierw od krótszych dni, czasami jest to najpierw weekend, później tydzień, później dwa tygodnie. I podczas wywiadu rodzina i osoba z niepełnosprawnością twardo mówią, że tak, że to jest ten moment, chcemy spróbować, a później nam nie przyjeżdżają na trening lub rezygnują po dwóch dniach. Więc ta gotowość w rodzinie też powinna być tworzona tak naprawdę już od najmłodszych lat. Tak naprawdę kręgi wsparcia też są odpowiedzią trochę na to, żeby właśnie zdiagnozować potrzebę danej osoby z tą myślą, czy mogłaby zamieszkać w przyszłości w swoim domu rodzinnym i szukaniem rozwiązań, co jeszcze jest potrzebne, żeby móc to zrealizować.
Od kiedy te kręgi wsparcia wy tutaj w Gdańsku testujecie? Jak długo ta sieć jest tworzona? Bo tak sobie myślę, że jak to ruszy z takim impetem, to być może to będzie przynajmniej jakiś przyczynek dla tych rodziców, żeby się zastanowić nad tym, że rzeczywiście jest, to nie jest pojedyncza osoba, wolontariusz czy sąsiadka, która pomoże mojemu dziecku, tylko to rzeczywiście jest sieć profesjonalnych ludzi, bo na profesjonalistach w dużej mierze w swoich dziedzinach też te kręgi się przecież opierają, prawda?
My testowaliśmy model bezpiecznej przyszłości od listopada 2018 roku. Od lutego 2020 realizujemy już tutaj projekt kręgów wsparcia finansowany z miasta Gdańska. I w tej chwili tak naprawdę my kręgi wsparcia wdrażamy przede wszystkim w placówkach dla osób dorosłych u nas w stowarzyszeniu. Skupiamy się głównie na środowiskowym domu samopomocy i warsztacie terapii zajęciowej, właśnie żeby, bo to już są osoby dorosłe. Często są to osoby dorosłe, które już mają jednego rodzica, rodziców starszych, rodziców, którzy sami już potrzebują wsparcia. I właśnie z tymi rodzinami staramy się, włączając w to przede wszystkim również pracowników tych placówek wsparcia dziennego, te kręgi realizować. Przede wszystkim sięgać do zasobów, do tych osób, które już istnieją w życiu tych rodzin i ewentualnie uzupełniając to chociażby o asystenturę, o prawników często, bo jest niestety, ale jest to bardzo ważny element planowania bezpiecznej przyszłości, czyli zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz mieszkaniowego.
No tak, to są te podstawy, żeby myśleć o samodzielności. Wrócimy do tej rozmowy, proszę Państwa, już za kilka minut. Jeżeli ktoś ma pytania, bardzo proszę, piszcie 603 06 0606.
Więcej serca i mniej barier. Więcej serca i mniej barier.
13.30 na zegarach, a my wracamy do rozmowy o kręgach wsparcia. Agata Ciosmak i Katarzyna Świeczkowska są naszymi gośćmi. Trochę wprowadziłyśmy Państwa, mam nadzieję, w świat osób niepełnosprawnych, osób z niepełnosprawnością intelektualną dokładnie, które wyznaczają sobie same cele w życiu. To znaczy to, o czym mówimy, to jest trochę zmiana myślenia. Nie szukamy deficytów i nie burzymy wszystkich barier po drodze, żeby ktoś mógł sobie przejść jak przez masło, tylko raczej patrzymy na to, jakie ma możliwości i wspieramy go w tych możliwościach. A co jest największą barierą w budowaniu relacji? Bo rozumiem, że taka osoba musi wejść też w pewną relację, jeśli w tym kręgu chce się znaleźć. Co jest największą barierą między tymi relacjami a osobami z niepełnosprawnością intelektualną, dorosłymi osobami?
Ja myślę, że największa bariera jest w naszych głowach. Tu trochę wrócę do tego, o czym Agata mówiła w poprzednim wejściu naszym. Kręgi wsparcia, czy te sieci wsparcia są takim sposobem przywrócenia osób z niepełnosprawnością intelektualną do społeczeństwa, do tego, żeby one były włączone w sposób aktywny w społeczeństwo. To znaczy, żeby nie były biernymi odbiorcami opieki różnych instytucji i osób, ale żeby były aktywnymi współuczestnikami życia społecznego. Po pierwsze, no właśnie, ten system opiekuńczy, który wciąż w Polsce jednak bardzo mocno jeszcze pokutuje, jest tym, co sprawia, że my nie wchodzimy w relacje z osobą z niepełnosprawnością, tylko my się nimi opiekujemy. I to już od najwcześniejszego dzieciństwa. Dlatego myśmy bardzo dużo rozmawiali o kręgach wsparcia i stwierdziliśmy, że oczywiście w przypadku osób dorosłych zabiegamy teraz o to, żeby je przywrócić społeczeństwu. Natomiast w przypadku dzieci i młodzieży musimy zrobić wszystko, żeby te dzieci i młodzież nigdy z tego społeczeństwa nie zostały wykluczone. Dlatego ta praca na zasobach jest tak ważna, żeby pokazać społeczeństwu, że dzieci, młodzież z niepełnosprawnościami mają swoje zasoby, mają swoje możliwości, mają coś, co mogą do tego społeczeństwa wnieść. Ja się bardzo buntuję, kiedy słyszę, że szkoły specjalne nie realizują edukacji włączającej, ponieważ ja jestem dyrektorem szkoły specjalnej i gdyby ktoś mi powiedział, że nie realizuje edukacji włączającej, to bym się bardzo mocno zdenerwowała, ponieważ nasze dzieci uczestniczą w Runmagedonie, w Rowerowym Maju, są członkami Młodzieżowej Rady Miasta. One mają po prostu edukację uszytą na swoją miarę i na swoje możliwości, ale to nie znaczy, że my w swojej szkole nie pracujemy nad włączeniem.
Czy to jest tak, że jeśli od dziecka rzeczywiście tak jak u was w szkole te potrzeby się wydobywa, to zwyczajnie w dorosłym życiu człowiek te potrzeby ma. Jeśli cały czas trzymany jest pod kloszem i tylko, jak rozumiem, piastuje się nad nim opiekę, nie wyznaczając mu przy okazji żadnych celów, to trudno oczekiwać od dorosłego człowieka za 40 lat, że te cele sobie zacznie sam wyznaczać.
Dokładnie tak. To znaczy, jeżeli my z dzieckiem z niepełnosprawnością nie ćwiczymy podejmowania decyzji, dokonywania wyborów, ponoszenia konsekwencji swoich decyzji, to bardzo trudno potem w dorosłym życiu spodziewać się, że ta osoba będzie dokonywała wyborów, będzie podejmowała decyzje. My sobie czasami żartujemy, że uczestnicy naszych placówek są trochę leniwi, ale to jest takie trochę wyuczone lenistwo, ponieważ oni bardzo często są wyręczani w różnych czynnościach. Ja pamiętam taki wyjazd, kiedy po lockdownie zabraliśmy grupę osób właśnie z mieszkalnictwa, umówiliśmy się, to nie było tak, że ja ich zaprosiłam, tylko umówiliśmy się, że jedziemy na ognisko. Po czym przyjechaliśmy, towarzystwo się rozsiadło i zaczęli składać zamówienia. Nie? Ja poproszę kawę z mleczkiem, ja poproszę herbatę bez cukru. I ja mówię, ale chwileczkę, myśmy się umówili, że jedziemy razem, wspólnie organizujemy sobie wyjazd na ognisko. Ale to też bardzo mocno mi pokazało, czego my uczymy. To były osoby, które absolutnie były w stanie zrobić sobie same kawę i herbatę. Natomiast wyuczyliśmy ich tego, że mają wszystko podawane, bo czasami tak jest łatwiej, tak jest szybciej.
Czy to też nie jest trochę tak, że taka jest też presja społeczna? Bo my też nie jesteśmy kompletnie uczeni tego, jak zachowywać się w takich sytuacjach. My, tak jak już pani wspominała, raczej zmiatamy różne rzeczy z drogi, wyręczamy. Po pierwsze, dobrze się z tym czujemy, a po drugie, nikt nas niczego innego nie nauczył. To znaczy, że co, my też musimy się edukować, że my też w tych kręgach po prostu się powinniśmy jako społeczeństwo znaleźć?
Absolutnie. To, czego na przykład my uczymy naszych uczniów w szkole, to, że my zanim pomożemy, to się pytamy, czy chcesz, żeby ci pomóc? Czy potrzebujesz mojej pomocy? I dopiero wtedy, kiedy nam dziecko albo uczeń, albo młodzież potwierdzi, że tak, potrzebuje pomocy, to wtedy wchodzimy, chociaż też wiemy, że potrafią nami manipulować, więc najpierw mówimy, dobrze, najpierw spróbuj sam, jeśli się nie uda, to ja ci pomogę. Więc żeby nie wybiegać, nie wychodzić, nie otaczać tak natychmiast tymi ramionami, tylko dać sobie czas i dać czas osobie. Tu pewnie Agata z mieszkalnictwa będzie miała też swoje przykłady.
Tak, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji przez osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną, to faktycznie często przyjmują taką postawę, w szczególności w sytuacjach trudnych, w sytuacjach, w których muszą ponieść konsekwencje własnych wyborów, oczekują od osób wspierających, w tym przypadku od asystentów, no tak naprawdę załatwienia sprawy. I to są momenty, w których my jako pracownicy no siadamy tak naprawdę do stołu i mówimy, okej, jest z czymś problem, w czym możemy pomóc, w czym możemy wesprzeć, a co pan, pani może zrobić sama w tym temacie. To bardzo, bardzo dobrze było widać w momencie, w którym w ramach projektów mieszkańcy wyjeżdżali na krótkie wyjazdy do innego miasta i zazwyczaj w trakcie tych wyjazdów była jedynie składka na wyżywienie w wysokości 50 zł. W momencie, w którym jeden z panów, mieszkaniec, postanowił sam zaplanować swój wyjazd, akurat na Kaszuby, no to był przygotowany do tego, że w takim razie 50 zł wystarczy, żeby zorganizować dwudniowy wyjazd z noclegiem i wyżywieniem. I tu bardzo mocno właśnie poczuliśmy, że no faktycznie super, że możemy korzystać z różnych projektów i mamy dofinansowania, jednak przez to odbieramy możliwość tak naprawdę poczucia dorosłego życia i tej odpowiedzialności, tego, że jak wyjeżdżamy, to musimy za to zapłacić, sami sobie to zorganizować. I w mieszkalnictwie takich sytuacji mamy dosyć sporo i tak naprawdę na tym nasza praca też polega i również tu korzystamy z kręgu wsparcia. Właśnie w tych sytuacjach trudnych, o których mówiłam wcześniej, że my jedynie wspieramy mieszkańca w poszukiwaniu rozwiązań oraz tego, do kogo może się jeszcze zwrócić.
Ta świadomość wartości pieniądza to jest bardzo dobry przykład, bo rzeczywiście my bardzo rzadko, niestety, uczymy osoby z niepełnosprawnościami wartości pieniądza, ale też tego, że oni mają prawo mieć własne pieniądze i samodzielnie tymi pieniędzmi dysponować.
Przepraszam, że wejdę w słowa. Pamiętam taką dyskusję sprzed kilku lat, kiedy osoby z niepełnosprawnościami protestowały w polskim Sejmie i pamiętam, jak wylała się wtedy gdzieś na łamach gazet i innych mediów dyskusja na temat tego, że niepełnosprawni nie potrzebują tylko pampersów, wózka, pielęgniarki, oni chodzą do kina. Ktoś zażądał, że chce chodzić przynajmniej raz do roku do galerii, żeby zobaczyć, co ciekawego dzieje się w miejskiej sztuce. I zaczęła się zupełnie absurdalna, wydawałoby się, że żyjemy w XXI wieku, więc taka dyskusja powinna już dawno się odbyć, że te osoby mają naprawdę trochę inne potrzeby niż przez lata nam gdzieś tam w te głowy wkładano, tak?
Absolutnie, ale to też bardzo pokazuje, jak my postrzegamy godność osób z niepełnosprawnościami. Myśmy 5 maja obchodziliśmy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Ja tam byłam z naszymi self-adwokatami i potem wybieraliśmy się do kawiarni. I potem jest takie pytanie, tak? Czy teraz ja mam się zachować, tak jakbym poszła z wycieczką przedszkolaków, ustawić ich grzecznie w sznureczku i się zapytać, dobrze, ile chcesz gałki loda? To, nie, i jakby zamawiać te lody i kupować. Ja im napisałam na Messengerze, kochani, po paradzie idziemy do kawiarni, proszę, żebyście byli przygotowani, żebyście mieli przy sobie pieniądze. Idziemy na kawę, ciastko, herbatę, lody, co tam każdy sobie wymyśli. To im daje poczucie takiej właśnie bycia dorosłym, podejmowania własnej decyzji, robienia samodzielnych zakupów. No właśnie, to im daje to poczucie godności. Także ja mam swoje pieniądze, jak mam ochotę, to sobie kupię kawę, jak nie mam ochoty, to sobie nie kupię. Jak mam ochotę na 3 gałki, to sobie kupię 3 gałki i nie będę się przed jakąś panią tutaj
tłumaczył,
że ja chcę takie lody, a nie inne. Nie?
To też się, ja jeszcze dodam, właśnie w tej odpowiedzialności łączy też z tą konsekwencją, czyli skoro sama dysponuję swoimi pieniędzmi, i w tym miesiącu pójdę 4 razy na lody, 6 razy do kawiarni i 2 razy do kina, to prawdopodobnie nie będę mieć chleba w ostatnim tygodniu.
Ale to tylko w pierwszym miesiącu popełnimy taki błąd, tak?
Niekoniecznie,
ale troszkę mniejszy.
Ale tak, to jest ta naturalna też nauka dysponowania pieniędzmi.
Powiedzcie w takim razie, jak w Gdańsku idzie to sieciowanie, jakie kręgi już udało wam się stworzyć, bo jak rozumiem, korzystacie i z dobrodziejstw systemu, czy nie, powiedzcie, bo nie wiem, i ze wsparcia organizacji pewnie pozarządowych i psycholodzy i pewnie grupa logopedów też by się przydała do różnych rzeczy, to jak to wygląda w Gdańsku?
Tak naprawdę, owszem, zaczynamy od tych zwanych specjalistów, czy czasami w cudzysłowie profesjonalistów. Jednak jeżeli chodzi o to, jakie kręgi już w Gdańsku istnieją, to są to kręgi wokół konkretnych osób z niepełnosprawnością intelektualną. One się bardzo od siebie różnią, bo właśnie kierunki tych kręgów wyznaczały osoby z niepełnosprawnością, tego, kogo potrzebują i w czym potrzebują wsparcia, ale właśnie korzystając z systemu, bardzo przydatne u nas w Gdańsku okazały się domy sąsiedzkie, bo są to miejsca, w których właśnie jest to włączanie w społeczność lokalną.
To powiedzmy w 2 zdaniach, na czym to polega, jeśli państwo jeszcze nie słyszeli.
Domy sąsiedzkie w Gdańsku istnieją w konkretnych dzielnicach, są współfinansowane przez miasto, prowadzone przez animatorów lokalnych z MOPR-u. W ramach domów sąsiedzkich organizowane są przeróżne aktywności, właśnie skierowane do społeczności w danej dzielnicy. I tak naprawdę są to oferty, z których również mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Tu jedynie myślę, że nas jako organizację czeka taki kawałek tego właśnie, że jeżeli chodzi o edukowanie, że z osobami z niepełnosprawnością intelektualną nie współpracują, czy nie tworzą relacji tylko ci profesjonaliści. Tak naprawdę każdy i tworząc ofertę dla sąsiadów, ta oferta również może być skierowana do osób z niepełnosprawnością intelektualną bez potrzeby specjalistycznej wiedzy, bez myślenia o tym, że to muszą być zajęcia terapeutyczne. Absolutnie. To może być kółko filmowe, to mogą
wspólne
być
dni sąsiada pewnie,
wspólne dni sąsiada, grill, piknik. I to jest właśnie takie miejsce, w których naturalnie tworzą się relacje sąsiedzkie. I osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą wziąć udział chociażby w takim projekcie, który się odbywał w Cafe Albert w Dolnym Wrzeszczu. To był projekt fotograficzny mieszkańców Wrzeszcza. Był stworzony plakat właśnie z mieszkańcami Wrzeszcza i między tymi zdjęciami były również zdjęcia osób z niepełnosprawnością intelektualną mieszkających w tej dzielnicy.
To jest bardzo ważne, co Agata mówi, ponieważ my, budując ten system wsparcia, jeżeli chodzi o mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, bardzo dbamy o to, żeby mieszkały w otwartej społeczności. To znaczy, żeby nie budować specjalnych domów, w których osoby z niepełnosprawnościami będą mieszkać, ale żeby w różnych miejscach w mieście, w różnych dzielnicach pozyskiwać mieszkania, w których te osoby będą mieszkać. No właśnie po to, żeby one mogły być naszymi sąsiadami.
Czy to jest ten pierwszy, najważniejszy krąg? Taki bardzo osobisty?
To jest bardzo ważny krąg i bardzo osobisty, chociaż te relacje, myślę, że one się budują tak, jak się budują nasze relacje z sąsiadami. To znaczy czasami one są udane, a czasami nie są udane. Dokładnie tak. I też widzimy, że bardzo podobnie wygląda to w przypadku osób z niepełnosprawnościami, że są sąsiedzi, którzy wchodzą w bardzo fajną, głęboką, taką wspierającą relację z mieszkańcami naszych mieszkań, a są tacy, którzy się wycofują. Są jeszcze też niestety tacy, to jest nasze ostatnie doświadczenie, którzy są w ogóle przeciwni obecności osób z niepełnosprawnościami.
A jakie argumenty się pojawiają?
Znaczy, głównym argumentem jest niepełnosprawność, że nie życzą sobie po prostu osób z niepełnosprawnościami w ich domach, tak? Bo to są często wspólnoty. To jest już naprawdę coraz rzadszy przypadek. No, ale
co robicie w takich momentach? Przekonujecie, czy raczej się wycofujecie, bo to jeszcze nie jest ten moment, jeszcze być może jako społeczeństwo w wielu miejscach nie dojrzeliśmy?
Rozmawiamy. Mhm. Rozmawiamy, ale też nie rezygnujemy. Uważamy po prostu, że osoby z niepełnosprawnościami mają takie same prawa, jak każdy inny człowiek. I jeżeli osoba chce mieszkać w tej dzielnicy, w tym domu i w tym mieszkaniu, to ma do tego prawo. to, że jacyś sąsiedzi nie będą jej lubić, no trudno, tak się zdarza. Ale staramy się, żeby ta relacja była pozytywna. Jeśli się nie udaje, to no tak jak mówię, nie wycofujemy się. Osoby nadal tam zasiedlamy i one tam mieszkają. Często to, że one tam mieszkają, zmienia potem pogląd tych osób na osoby z niepełnosprawnościami. Niepełnosprawność intelektualna jest jeszcze bardzo trudną niepełnosprawnością. Myślę, że na ile już mamy gotowość sobie na osoby niewidome, głuche, z niepełnosprawnością ruchową, o tyle ta niepełnosprawność intelektualna jest jeszcze dużym wyzwaniem dla naszego społeczeństwa.
Ile osób w Gdańsku w tej chwili w tym waszym programie bierze udział?
Jeżeli chodzi o kręgi wsparcia, to tak naprawdę jesteśmy w momencie, w którym staramy się, żeby to byli wszyscy uczestnicy naszych placówek dla osób dorosłych. Na tą chwilę jest to 50 osób. Jednak tu zaznaczę, że to nie jest 50 osób, wokół których uda nam się już zbudować kręgi wsparcia, ale chcemy zacząć tą pracę w modelu bezpiecznej przyszłości. Chcemy zacząć myśleć o tym, co w momencie śmierci bądź choroby opiekunów, gdzie ta osoba będzie, jakie osoby, jakich ludzi będzie miała dookoła siebie i jakiego wsparcia będzie potrzebować. No jednak jesteśmy też gotowi na to, że będą potknięcia, będą porażki, bo to nie jest tak, że kręgi wsparcia uda się stworzyć wokoło wszystkich osób z niepełnosprawnością intelektualną. Mamy też takie doświadczenia, w których się wycofaliśmy, bo rodzina jeszcze nie była gotowa, bądź sama osoba z niepełnosprawnością intelektualną stwierdziła, że to jednak nie jest dla niej, że ona się w tym źle czuje, że to wkracza na przykład za bardzo w jej prywatność i na tą chwilę przerywamy tą współpracę. I na to też jesteśmy gotowi, to jest też naturalne.
Gdzie więcej informacji na temat tych kręgów wsparcia, ewentualnie i dla osób, które ze strony osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością intelektualną i tych, którzy być może mają jakieś zasoby, nie wiem, ogromnej chęci, umiejętności wolontariackie, nie mam pojęcia, co tam wam się jeszcze może przydać. Gdzie szukać informacji, do kogo się ewentualnie zwracać?
Jeżeli chodzi o informacje na sam temat kręgów wsparcia i modelu bezpiecznej przyszłości, wszystko można znaleźć na stronie kręgiwsparcia.pl. Jest to strona ogólnopolska, są tam doświadczenia również z innych miast. Można tam ściągnąć bezpłatnie cały model bezpiecznej przyszłości oraz taki poradnik ważny dla rodziców czy osób pracujących w środowisku osób z niepełnosprawnością. Wszystko jest do ściągnięcia. Jest to poradnik APC oraz poradnik bezpieczeństwo i ochrona, który porusza również kwestie zabezpieczenia finansowego i prawnego. Jeżeli chodzi o informacje na temat naszych działań tutaj w Gdańsku, wszystkie wiadomości można znaleźć na stronie psoni.gda.pl.
I osobą taką głównie odpowiedzialną za kręgi wsparcia u nas w tej chwili jest pani Ula Sokalska i to jest też osoba, której należy poszukiwać u nas, jeżeli ktoś chce zdobyć więcej informacji na temat kręgów.
Ależ nas pracy dużo czeka jako społeczeństwa na temat przestawienia zwrotnicy, jeśli chodzi o myślenie, ale bardzo się cieszę, że to idzie właśnie w taką stronę. Dziękuję wam, że znalazłyście czas w tych zapracowanych dniach, bo jeszcze jesteście przecież zaangażowane mocno w pomoc Ukraińcom przybywającym do Polski, wśród nich przecież cała masa osób z różnymi niepełnosprawnościami ruchowymi, przecież i intelektualnymi. Trzymam kciuki, żeby wszystko udało się spiąć i załatwić. Naszymi gośćmi była Agata Ciosmak, specjalistka do spraw kręgów wsparcia i Katarzyna Świeczkowska, wiceprzewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, koło w Gdańsku. Kłania się Magda Szpiner. Do usłyszenia. Dziękuję wam raz jeszcze.
Dziękuję. Do widzenia.
Więcej serca i mniej barier. Audycja o pomaganiu i integracji. W każdy wtorek po 13:00.